Przez 40 dni od zmartwychwstania Jezus ukazuje się kolejnym ludziom, aby wzbudzić w nich wiarę, że pokonał śmierć. Jedną z pierwszych osób, które widzi Jezusa, choć go nie poznaje, jest Maria Magdalena. Kiedy człowiek nie poznaje dobrze Boga, kiedy nie wyzwoli się z ludzkich wyobrażeń o Bogu. Tak mówi błogosławiona Katarzyna Emerich, że Maria Magdalena kochała Jezusa ludzką miłością. I dlatego miała problem, że kiedy Jezus umarł, został pogrzebany i świat się zawalił. A nikt nie chce, żeby jego świat się zawalił. Bronimy naszych światów w każdy możliwy sposób. I dlatego idzie do grobu, żeby się przekonać, że jednak Jezus żyje, ale go nie poznaje. Jak długo człowiek się nie wyzwala z ludzkich kryteriów myślenia o Bogu, z ludzkich wyobrażeń o Bogu, tak długo nie może tego Boga odkryć naprawdę. Przenosi pewne doświadczenia z relacji czysto ludzkich na relacje do Boga. I myślę, że Bóg jest taki jak my, a Bóg jest inny. Może być tak, że człowiek tworzy Boga na swój obraz i podobieństwo. To Voltaire powiedział kiedyś, że jeśli jest prawdą, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, to człowiek odpłaca mu się tym samym. Też stwarza go na swój obraz i podobieństwo. I nosi wtedy fałszywy obraz Boga w sobie. Boga, który na przykład nie dopuszcza do krzywdy, do niesprawiedliwości, albo Boga, który daje same dobre rzeczy, albo Boga, który jest tak miłosierny, że już nie będzie nawet sprawiedliwy. To są fałszywe wyobrażenia o Bogu. Miłosierdzie nie przeczy sprawiedliwości. No więc to spotkanie z Marią Magdaleną, która chce go dotknąć, być może nie chodziło o jakiś zły dotyk z jakimś podtekstem. Może chciała go zwyczajnie przytulić. Ale Jezus jej na to nie pozwala. Nie dotykaj mnie, mówi Jezus. Nie chcę takiego dotyku. Chcę wiary. I to musi Marii Magdalenie wystarczyć. Zwróćmy uwagę, że Jezus w różny sposób zachowuje się wobec różnych ludzi. Apostołom pozwala dotykać swoich ran. Tomaszowi nawet każe włożyć palec w rany i dłoń do jego boku. Na tyle pozwolił Tomaszowi, a Marii Magdalenie nie pozwolił się dotknąć. Możemy to rozumieć, możemy tego nie rozumieć, ale takie są fakty. Dlaczego Bóg robi takie różnice? Że im pozwalał sprawdzać swoje rany, a jej nie pozwolił się nawet dotknąć. Apostołowie mają długi czas wątpliwości, a nawet wątpienia, ale potem już nie mają wątpliwości, że to jest Chrystus zmartwychwstały. I będą go głosić, a nawet umrą za niego. Maria Magdalena nie umarła męczeńsko. Być może nie była w takiej sytuacji, w której trzeba było to zrobić. No ale nie ma świadectw mówiących o męczeństwie Marii Magdaleny. A są świadectwa mówiące o męczeństwie apostołów. Nie jest to przypadkowe. To, jaki obraz nosimy w sobie Boga. Potem cała sekwencja naszych zachowań wynika z tego. Tak się zachowujemy, ponieważ mamy taki obraz Boga. Wielu ludzi na przykład się modli i ma poczucie, że Bóg ich nie wysłuchał. I wyciąga z tego wniosek, że właściwie nie warto się modlić. To jest fałszywy wniosek. Chyba nie ma człowieka na ziemi, który nigdy nie był wysłuchany przez Boga. Jeśli modlił się szczerze i szukał woli Bożej i był pokorny w tej modlitwie, sądzę, że Bóg wysłuchał. Ale też nie ma takiego człowieka, którego Bóg wysłuchałby we wszystkim. Nawet wśród nas, czy jest ktoś, kto może powiedzieć, że Bóg wysłuchał wszystkich jego modlitw? A jeżeli nie wysłuchał, to dlaczego? Jest w tym jakaś myśl, jakiś plan. Przecież Bóg nie robi nam na złość. Jezus nie bawi się Marią Magdaleną. Widzi jej łzy, jej żal, jej tęsknotę, która ją przyprowadza do tego grobu. Ale nie chce jej utrzymywać w żalu i w tęsknocie. Tylko chce ją zachować w wierze, silniejszej niż żal i tęsknota. Apostołowie, słuchaliśmy dzisiaj katechezy Piotra w Dniu Pięćdziesiątnicy, pierwsze orędzie Kościoła, można powiedzieć pierwsza homilia pierwszego papieża. I ten człowiek, który bał się który się zaparł, teraz ma na tyle odwagi, żeby stanąć i mówić innym, że zabili Jezusa rękami bezbożnych. Ciekawe, jak słuchałem opisu męki pańskiej według Jana, to on szedł na dziedziniec Kajfasza z Janem. Ciekawe, że Jan wszedł do środka, a Piotr został na zewnątrz. Czyli można powiedzieć, że Jan poszedł, zachował tę bliskość Jezusa do końca i nie zaparł się. A Piotr w pewnym momencie się zatrzymał, no i pod wpływem pytań natarczywych, niewygodnych, które zrodziły w nim lęk, powiedział, że nie zna. To nie musi się dokonywać w tak dramatyczny sposób. Powiedzmy, że uczeń kończy ósmą klasę i idzie do bierzmowania, a potem przestaje chodzić na katechezę w szkole średniej. A potem przychodzi do kancelarii i chce być ojcem chrzestnym, czy matką chrzestną. Człowiek, który zrezygnował z katechezy, mimo że jest odrębna katecheza w kościele dla tych, którzy nie chodzą. W taki prosty sposób człowiek może niszczyć swoją relację z Bogiem. Krok po kroku. Dlatego jest wezwanie do nawrócenia. Piotr wzywa do nawrócenia Żydów, którzy byli bardzo religijni, którzy przyszli z pielgrzymką do Jerozolimy na święto Paschy, a potem na święto Góry Synaj, zwane Pięćdziesiątnicą. Przyszli do świętego miasta i do świątyni. Jakieś musiało być ich zdziwienie, że słyszą coś takiego, i to nie z ust arcykapłana. Arcykapłan się wycofał, zupełnie zniknął po śmierci Chrystusa. Jakby go nie było w ogóle, choć jest. A słyszą uczniów Jezusa, którzy mówią takie rzeczy. Jak szli w tej pielgrzymce, czy jechali, nie myśleli pewnie, że coś takiego usłyszą. O wielu rzeczach dowiedzieli się już na miejscu i nagle ktoś się gdyby chce im wmówić, że oni mają z tym związek. A oni mogli powiedzieć, ale nas tam nie było. My dopiero przyszliśmy. Jest takie niebezpieczeństwo. Wyraźnie jest powiedziane w Dziejach Apostolskich, że w wielu słowach i wielu znakach Piotr wzywał i mówił: ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia. Jeszcze papież nie ostygł, jeszcze nie został pochowany, a już zastanawiają się media, kto będzie jego następcą. Nieważna modlitwa, nieważna żałoba, nieważne skupienie, nieważny pogrzeb, już trzeba licytację rozpocząć. To jest przejaw przewrotności. Tak jakby w rodzinie jeszcze nie pochowali rodzica, a już chcą dzielić jego majątek. To nie ta kolejność. Będzie czas powiedzieć o jednym i o drugim. Potem będą mogli mówić. Ale na tym polega przewrotność tego pokolenia. Trzeba wybrać sobie lepsze miejsce, żeby pokazać biały dym. Trzeba być przed innymi, żeby podać jako pierwszy wiadomość. Nawet ze śmierci papieża można zrobić biznes. I widowisko. Na tym polega przewrotność. Musimy opierać się właśnie przewrotności świata, przewrotności mediów, polityków. Przeżywać to w sposób taki, jak ma przeżywać chrześcijanin. W skupieniu, w modlitwie, w nadziei. Pan Bóg nas przeprowadzi przez każde doświadczenie, przez to także. Amen.